Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. We wtorek 10 listopada wita Państwa Krzysztof Bronk. W naszym programie przeniesiemy się aż na Nową Zelandię, gdzie przed 65 laty wylądowały polskie dzieci, ofiary wojennej tułaczki. O ich losach będzie opowiadał nowy cykl wtorkowych audycji przygotowanych przez księdza Józefa Polaka. Na wstępie jednak aktualności watykańskie.
W kulturze usuwającej śmierć w cień, a nawet czyniącej z niej widowisko czy coś, do czego ma się prawo, wierzący muszą ukazywać te tajemnice w świetle objawienia chrześcijańskiego. Pisze o tym papież w przesłaniu na obrady plenarne włoskiego episkopatu trwające w Asyżu. Ich tematem jest m.in. nowa włoska wersja obrzędów pogrzebowych. Benedykt XVI zwraca uwagę, że powinny one uwzględniać zmieniony kontekst społeczno-kulturowy i wymogi nowej ewangelizacji. Pogrzeb jest okazją, by głosić Ewangelię nadziei.
Ojciec Święty porusza też problem edukacji wybrany przez włoski episkopat jako główny motyw programu duszpasterskiego w najbliższym dziesięcioleciu. Podkreśla konieczność zdecydowanego podejmowania w obliczu wyzwań wychowawczych kwestii dotyczących człowieka z jego naturą i godnością oraz Boga. Nawiązując do trwającego roku kapłańskiego, zachęca biskupów, by całe ich życie stało się adoracją, przywracaniem świata Bogu. Wskazuje ponadto na znaczenie Kościoła dla integralnego rozwoju południowych Włoch, co również jest jednym z tematów obecnej sesji plenarnej.
Siedemdziesiąt lat temu, po sowieckiej inwazji na Polskę, z rozkazu Stalina wywieziono na Sybir i w inne rejony Związku Radzieckiego około 500 000 Polaków. Znaczna część zesłańców zmarła, niejednokrotnie pozostawiając tam swe dzieci. Wśród 120 tysięcy Polaków ewakuowanych do Iranu było aż 20 tysięcy dzieci, rozesłanych z czasem w różne części świata. Ponad 730 gościnnie przyjęła Nowa Zelandia. Po latach wojennej tułaczki polskie sieroty ze 100-osobową grupą opiekunów dotarły do Wellingtonu 1 listopada 65 lat temu. Z autopsji te wydarzenia zna Stanisław Manterys, redaktor książki, która je dokumentuje. W Wellingtonie rozmawiał z nim ksiądz Józef Polak.
W stolicy Nowej Zelandii, Wellingtonie, gościmy u pana Stanisława Manterysa.
Szczęść Boże, witam pana serdecznie.
Dzień dobry, księdzu.
Panie Stanisławie, do Nowej Zelandii trafił pan razem z grupą polskich dzieci. Przybył w 1944 roku tutaj. Przed nami jest również książka, w której redagowaniu pan uczestniczył. Dwie ojczyzny, polskie dzieci w Nowej Zelandii, tułacze wspomnienia. Pozycja o tyle niezwykła, że gromadzi losy spisane przez 56 osób, które tutaj przybyły. Oprócz tego zebrany jest wybór wspomnień. Miał pan wszystkie te wspomnienia w ręku. Co z nich wynika? Co to jest za materiał?
Ten materiał to jakby miało trzy prądy. Pierwszy prąd to oczywiście to, że to są wspomnienia historyczne, już niepowtarzalne. I to stanowi część polskiej historii. Bardzo mało znanej w Polsce, powiedziałbym w większości wcale nieznanej, która dotyczy tysięcy polskich dzieci, które były wywiezione na Sybir przez Sowietów w 1940 roku i później. A ta książka dotyczy szczególnie grupy około 730 dzieci, które znalazły się w Nowej Zelandii w tej zawieruszy wojennej i które już w większości do Polski nigdy nie wróciły. Ta książka mówi, dlaczego tak nie. To jest jak gdyby pierwszy nurt tej książki, jak to historyczne. Następną rzeczą, z której z tego się można dowiedzieć, to jest dla Nowozelandczyków, to jest też częścią ich historii. Kraj teraz nie jest duży liczbowo, bo ma tylko 4 miliony ludzi, ale wówczas 65 lat temu 2 miliony ludzi tu mieszkało i dla nich przybycie takiej grupki sierot z drugiego końca świata do kraju, który tylko znał język angielski, w ogóle nie miał styczności za granicą prawie żadną. To było wielkim wydarzeniem w tej historii i po dziś dzień pokolenia pamiętają i znają tę historię, jest uczona w szkole. Jako temat jest zapisana w podręcznikach historii nowozelandzkiej. Natomiast trzeci wymiar to jest Nowa Zelandia miała bardzo mało kontaktów z Polską na przestrzeni wieku, można powiedzieć, że prawie zerowe. Kilka lat temu, gdyśmy wydawali tą książkę Dwie Ojczyzny w Polsce, z biegiem okoliczności był obecny minister spraw zagranicznych Nowej Zelandii, który szukał ścieżki do Unii Europejskiej przez Polskę, bo Polska się stała wówczas popularna dla tych celów. No i w swojej takiej znamiennej przemowie w ambasadzie wówczas orzekł, że Nową Zelandię i Polskę łączą tylko dwie rzeczy. Pierwszą rzeczą, że właściwie ich nigdy w historii nic nie łączyło, żadnych ze sobą wojen nie prowadzili. To jest to znamienne. A drugą rzeczą jest, to jedyne, co jest tak naprawdę wiąże, to są dzieci polskie w Nowej Zelandii. Czyli ta grupa tych 700 ponad dzieci, bo już tą książkę miał w ręce, gdy to mówił. Jeszcze jeden podwątek, co z tego wychodzi, że jednak polska kultura bardzo mocna musiała być, skąd te dzieci pochodzą, dlatego że obecnie w Polsce zauważyłem taki nurt, jak gdyby samokrytyka. Polacy, obywatele polscy są ogromnie krytyczni według siebie, według swojego kraju, według swojej historii. Dążą jak gdyby do krajów zachodnich i jak gdyby brali ich za ideał. Natomiast jak tu przyjechaliśmy jako dzieci, myśmy nie odczuwali tego braku. Na płaszczyznę jak do pustyni kulturalnej przyjechaliśmy, bo nasza kultura ogromnie była bogata i to pozostało nawet po 65 latach. Ponieważ to zostało u dzieci, które później były w morzu, w oceanie angielszczyzny, to coś świadczy o tej Polsce i o tej polskiej kulturze. I to właśnie wynika z tego, że nawet dzieci, które później, jeszcze mając po kilkanaście lat, już straciły kontakt z językiem polskim i z Polską w ogóle, bo rozproszyli się po świecie czy po zakamarkach Nowej Zelandii, to mimo to jeszcze mogą pięknie po polsku mówić. Zdumiewająco, gdy się spotkają, to jeszcze czystą polską mową rozmawiają.
Rozmawiamy w kontekście 65. rocznicy waszego przybycia tutaj do Nowej Zelandii. Jak pan patrzy na te 65 lat? Czego te lata mogą uczyć? Co te lata wniosły? Oprócz docenienia wartości własnej kultury.
Ta książka odzwierciedla życie pewnej grupy ludzi, którzy mają te dwie ojczyzny, bo jedną nogą są w kulturze polskiej, a drugą nogą gdyby w nowozelandzkiej. Serce natomiast chyba przeważnie jest polskie, więc trzeba to patrzeć z dwóch stron. Z tej strony nowozelandzkiej to jest to, że myśmy byli pierwszymi, którzy niechcąco wnieśli do tego kraju wielokulturowość. Bo wówczas za naszych czasów to była tylko jedna kultura, jedna angielska kultura, mimo to, że Maurysi tu stanowili tam odsetek jakiś może 10 czy tam 12% ludności, ale to nie była dwukulturowa kraj wówczas. Angielska kultura była jedyna, co przyjmowana była. Ale co wynikło z tego przybytu tych dzieci, to niechcąco społeczeństwo nowozelandzkie nauczyło się żyć z innymi kulturami. Później był napływ dalszych różnych imigrantów w te strony, a obecnie w Nowozelandii już nie można powiedzieć, że to jest jednokulturowe, bo nie jest. Nazywają się nawet dwukulturowe, bo już Maurysi stanęli więcej na nogi swoją kulturą i domagają się, żeby ich kulturę uznać i to bardzo skutecznie to robią. Nowozelandia stała się krajem wielokulturowym. Polacy stanowią mniejszość, bo tu już Polaków dużo nie ma, ale tu są ludzie z krajów Azji, z Afryki, no, ze wszystkich zakątków świata i te 65 lat właśnie pokazują, że jednak te kultury mogą ze sobą współpracować, współżyć w tym jednym miejscu, bez wojny, bez żadnych tych uprzedzeń, że to jest możliwe. Nie jest idealne, bo zawsze nieporozumienia są często gęste, ale jednak tak daleko od świata, od tych wszystkich problemów wojen, historycznych nieporozumień, to jednak wielokulturowość to jest nauka, którą ja osobiście odebrałem.
Rozpoczęliśmy od pytań ogólnych, ale nie sposób uniknąć wątku bardziej osobistego. Mija 65 lat. Jak pan patrzy z perspektywy czasu? Dla pana osobiście, co to był za czas? Jaki jest owoc tego czasu?
Ja osobiście czuję się uszczęśliwiony, że mam szczęście. Należę do jednej takiej bardzo małej grupy ludzi na świecie, którzy mają dobrze. No, mam dwie kultury. Mam kulturę tą polską, która jest bardzo mocno zakorzeniona, natomiast zdaję sobie bardzo sprawę, że żyję w tej kulturze tutaj. Jest mi bardzo wygodnie w tym. Bardzo się cieszę z tego. Jak jestem w Polsce, to wiem, że na mnie czeka te lata przyzwyczajenia tamtej kultury, w którym żyłem i w której wrosłem. jestem w Nowej Zelandii, to wiem, że do Polski zawsze mogę wrócić i odwiedzić i zażyć tamtej kultury. I to jest takie uczucie dwukulturowości, dwujęzykowości, że język nie robi żadnej różnicy. Nie było to łatwa droga, bo muszę powiedzieć, że to jest trudne, a nie życzyłbym nikomu przejść przez to wszystko, ale summa summarum z tego, co mogło być, a co jest, to jest bardzo dobrze.
Z pewnością niełatwo było wniknąć w tę kulturę, ale chciałbym dopytać z jednej strony, co tutaj może fascynować w tej kulturze nowozelandzkiej bardziej i z drugiej strony, co przemawiało za tym, żebyście pielęgnowali polskie tradycje i co te tradycje pomagało wam pielęgnować?
To pierwsze, co fascynowało, to jest tutaj swoboda i nieformalność. To jest brak tej formalności, trudno mi jest to określić. Jest taka więcej swoboda obyczajowa. Ja nie mówię o swobodzie moralnej, obyczajów moralnych, to nie wnikam w to, bo to jest inna sprawa. No po prostu obyczaje, to się inaczej do ludzi podchodzi, bardzo bezpośrednio, tylko się przywita już per ty, już nie trzeba się pierwszy stawiać. Nawet sam brak tutaj w ogóle tytułów wskazuje na to, o czym jest mowa. I ta taka bezpośredniość Nowozelandczyków, którzy, jeżeli ciebie nie lubią, to od razu widać, że cię nie lubią, przyjmują człowieka takim, jakim on jest. Natomiast co nam nie imponowało, to właśnie ten jak gdyby brak wyrobienia historycznego, patriotycznego, tych walorów, na których myśmy wyrośli. I tej głębi ducha, Nowozelandczycy jak gdyby na serio niczego nie biorą. To jak nawet dzieci, to od razu byśmy to zauważyli. I myśmy mieli duże problemy ze swoimi rówieśnikami nowozelandzkimi w szkołach, bo myśmy z takimi innymi kategoriami myśleli niż oni. Co dla nas było ważne, to im tam było ponosić. Im to nie obchodziło. Natomiast co ich obchodziło, to uważaliśmy, że to było śmieszne. Tak w paru słowach to jest trudne do określenia, bo to trzeba po prostu przeżyć. Taką rzecz nie da się wytłumaczyć. Historycznego, patriotycznego, tych walorów, na których myśmy wyrośli. I tej głębi ducha, Nowozelandczycy jak gdyby na serio niczego nie biorą. To jak nawet dzieci, to od razu byśmy to zauważyli. I myśmy mieli duże problemy ze swoimi rówieśnikami nowozelandzkimi w szkołach, bo myśmy z takimi innymi kategoriami myśleli niż oni. Co dla nas było ważne, to im tam było ponosić. Im to nie obchodziło. Natomiast co ich obchodziło, to uważaliśmy, że to było śmieszne. Tak w paru słowach to jest trudne do określenia, bo to trzeba po prostu przeżyć. Taką rzecz nie da się wytłumaczyć. I dlaczego myśmy jak nie wsiąkli w to w społeczeństwo, bo mogło nam zaimponować i moglibyśmy stracić polskość całkowicie i zostać całkowitymi angielsko mówiącymi Nowozelandczykami, ponieważ nam niczym nie imponowali, to myśmy swoje kultury wyrwali. Tym bardziej, że oni nas chcieli wynarodowić też. Swój spokojny, taki łagodny sposób, ale nas to bardzo raziło i ponieważ już nas przynajmniej raz chciano wynarodowić, to w Rosji Sowieckiej, w łagrach tych sybiryjskich, to myśmy na to bardzo, bardzo ostro stawali. Jak już nam ktoś tylko coś powiedział, nie mów po polsku, no to jakby czerwona płachta dla byka. No to jeżeli ty mi mówisz, że mam nie mówisz po polsku, to ja będę mówił po polsku. Natura nasza polska, słowiańska, zawsze się odzywała. Mówisz mi tak, to ja powiem nie, ale nie było powodu, żeby to zmienić. I tym się chyba odróżnialiśmy i dlatego Nowozelandczycy nas widzieli, Polaków, którzy są bardzo do swojej kultury mocno przywiązani. Z tym się wiązało to, że w późniejszych latach dla Polaków było trudniej otrzymać wizy wjazdowe, czy w ogóle emigrować do Nowej Zelandii, ponieważ Nowozelandczycy uważali, że Polacy się nie asymilują tak łatwo jak inne narodowości. To się odbiło na późniejsze gdyby przyjazdy ludzi.
A co wam pomagało zachowywać tę polską tradycję i kulturę, oprócz właśnie no, dbania o własną tożsamość?
No, nasza historia, nasza literatura, nasza religia, kościół, nasza bogata kultura kościelna, ogromnie porównaniu do kultury religijnej w Nowej Zelandii. Takiej bogatej kultury Nowozelandii po prostu nie ma. Uważam, że może głównym powodem było, że myśmy przeszli przez niezwykłe czasy historii polskiej. My za najmłodszych lat zostaliśmy z Polski wyrwani i przeszliśmy przez trudne czasy wywózki na Sybir i później tułaczki, ewakuację do Iranu. Żyliśmy cały czas tą wojną i wszędzie naokoło się toczyła wojna. Z jednej strony Niemcy, z drugiej strony Rosjanie. Nawet w Iranie to się utrzymało, te wpływy były bardzo mocne. Więc myśmy żyli tym. Myśmy na co dzień, lektura nasza była, że Monte Cassino jest, że tam generał Sikorski, że tam powstanie warszawskie. Wszystko działo się jak gdyby na naszych oczach. Myśmy nie byli świadkami tego, ale to było naszą dzienną lekturą. Ważną rzeczą, która bardzo obchodziła naszych wychowawców, no bo wszyscy chcieli do tej Polski wrócić. Myśmy właśnie na tym powrocie do Polski to byli wychowani, że my wrócimy do tej Polski. Myśmy posłyszeli język angielski, to on na nas nie imponował. Nie miał tego dźwięku, nie miał piękności żadnej, a nasz ten dźwięk mowy polskiej Jednak na ucho to dbało. Jedną rzecz, co nas bardzo trzymało, to były pieśni. Myśmy zasób pieśni mieli nieograniczony. Gdziekolwiek my się grupami spotykali, jako młodzi Polacy, tośmy ciągle śpiewali. Tam potrafiliśmy noc przysiedzieć i nie powtórzyć ani razu jednej zwrotki, ani jednej pieśni. Potrafiliśmy autobusem z jednego końca do drugiego końca zdania przyjechać i wyśpiewać tylko jedną część repertuaru pieśni, które żeśmy znali. To były przeważnie pieśni patriotyczne, kościelne, hymny różnego rodzaju. O tak.
Wspomniał pan o elemencie religijnym. Z wami tutaj do Nowej Zelandii przyjechał jeden ksiądz, a później o samych księży wyście prymasa Polski poprosili i przyjechali.
Tak, tutaj pierwszym naszym księdzem przyjechał razem z nami z Sybiru, to był ksiądz Michał Wilniewszczyc. No to był wówczas dla nas, wyglądał się bardzo starym człowiekiem, ale on miał chyba nieskończonych 30 lat, jak z nami tu przyjechał. No i był bardzo, bardzo opiekuńczy. To był pierwszy, no następnie przyjechał ksiądz Leon Broil Plater, wiele lat w Wellingtonie. Później był ksiądz huzarski, misjonarz z Chin, już prawie na emeryturze, schorowany człowiek. Ale później, jak zabrakło księży, to rzeczywiście był apel, który jest udokumentowany, jeszcze podpisy te istnieją, do kardynała Wyszyńskiego, do polskiej hierarchii zwróciło się nasze stowarzyszenie, prosząc właśnie o polskiego księdza. I tak się stało, no i później przesłali. Potem nam przesłano księży Towarzystwa Chrystusowego, którzy do tej pory między nami teraz jest ksiądz Tadeusz Świątkowski, ponieważ nabożeństwa się po polsku odbywają i ci, co przychodzą na nie, to my też dalej tą żyjemy kulturą.
Na koniec chciałbym zadać jeszcze jedno pytanie. Rocznice zawsze są okazją do przypomnienia pamięci, wskazywania jakichś racji na przyszłość. Proszę pana, o czym warto pamiętać w 65-lecie waszego przyjazdu tutaj? Co należy przypomnieć?
No, pierwszą rzeczą to warto pamiętać tą historię Polski, która teraz prawie wcale w Polsce nieznana, o losach dzieci z II wojny światowej, które się znalazły poza granicami Polski i do Polski nie wróciły. A nawet tych losach, tych co wrócili, to też oni mają swoje specyficzne historie. To jest warto pamiętać i warto to zbadać. Tym się historycy polscy powinni zajmować i wiem, że się zajmują teraz, ku naszej uciesze. Drugą rzeczą jest to, że Polska ma ogromną, bogatą kulturę. Nie można jej niszczyć. Dowodem tego, że ona jest taka bogata i ona nie jest kopciuszkiem w Europie ani w świecie, to jest to, że jednak na końcu świata, w drugiej części półkuli ziemskiej, można utrzymać język nawet drugie pokolenie. I można kulturę polską utrzymywać nawet w trzecie i czwarte pokolenie. Ale żeby to zrobić, nie trzeba się tego wstydzić, tylko trzeba być z tego dumnym, bo się jest z czego. A trzecią rzeczą to jest to, że nie można czuć nienawiści. Bo do czego? Bo jeżeli coś się stało, nam przypominają, że myśmy mieli bardzo trudne dzieciństwo. No dobrze, ale to było dzieciństwo, ale teraz jest starość. Czy starość jest dalej trudna? Niekoniecznie, może ma swoje warunki, ale pamiętać to, co z dzieciństwa i komuś to wytykać. W większości to nie mamy wielkich pretensji do swoich katów. Pomimo tych wszystkich przykrych historii, okropności po prostu, które spotkały tą grupę dzieci z syłki na Sybir i w ogóle przerzucaniem przez świat, tam do Iranu, później do Nowej Zelandii, to jednak tutaj nie ma żadnej nuty zgryźliwości. To było i tak się stało i nie ma tej pretensji, tego żalu takiego do kogoś, do czegoś, no tak.
Dziękuję serdecznie. Proszę państwa, przypomnijmy, gościliśmy w domu państwa Haliny i Stanisława Manterysów w stolicy Nowej Zelandii, Wellingtonie. Tym z państwa, którzy chcieliby się coś więcej dowiedzieć na temat losu polskich dzieci w Nowej Zelandii i ich tułaczych wspomnień, odsyłamy do lektury książki zatytułowanej Dwie ojczyzny, a wydanej w Polsce przez oficynę Rytm. Dziękuję serdecznie, panie Stanisławie. Wszystkiego dobrego.
Bóg zapłać.
Kolejne audycje księdza Józefa Polaka prezentujące tułacze wspomnienia polskich dzieci wywiezionych do Nowej Zelandii będą mogli państwo usłyszeć w następne wtorki. A ja dziękuję już państwu za uwagę. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.